W tym tygodniu kolejny konflikt w koalicji rządowej, tym razem wokół składek zdrowotnych dla jednoosobowych firm. Rząd, a właściwie ministrowie z Platformy proponują obniżenie składki NFZ dla przedsiębiorców. Po sieci krąży już tabelka, że uwaga, zarabiający na przykład 20 tysięcy miesięcznie informatyk albo adwokat zapłaci niższą składkę niż nauczycielka na etacie czy ekspedientka z Biedronki. Lewica mówi na to po naszym trupie, trzecia droga mówi trochę się zgadzamy, trochę się nie zgadzamy, a jaki to ma ekonomiczny sens? To jest popołudniowa rozmowa w RMF. Witam Państwa serdecznie, a naszym gościem jest dr Jakub Sawulski, główny ekonomista Fundacji Instrat. Witam Pana.
Dzień dobry.
Wie Pan, mi trochę mowę odjęło, jak tę tabelkę, która tam po Twitterze i po Facebooku krąży, jak zobaczyłem tę tabelkę z nowymi składkami. Ja Panu podam te liczby, może Pan je zna, ale może słuchacze nie znają. Ktoś na etacie zarabiający pensję minimalną, która wynosi teraz 4242 zł, zapłaci, uwaga, 330 zł składki zdrowotnej. Płaci teraz tyle zresztą. Ktoś na etacie zarabiający średnią pensję, która wynosi 7900 w tej chwili, zapłaci 605 zł składki zdrowotnej na NFZ. Natomiast ktoś na jednoosobowej działalności gospodarczej z dochodem 15 tysięcy zł miesięcznie ma płacić, uwaga, 286 składki zdrowotnej. To ja trochę, wie Pan, no jedno przychodzi mi pytanie do głowy, o co... Czy pan jako ekonomista rozumie sens w ogóle takich pomysłów?
No, ekonomicznie trudno zrozumieć sens takich zmian. Pewnie one mają swój wymiar polityczny. Natomiast to, co proponuje rząd, to ma swoje takie trzy zasadnicze wady. Po pierwsze, nigdy podatków, składek od dochodów nie powinniśmy nakładać kwotowo, tylko nakładać je procentowo, dlatego że kwotowe podatki są zawsze bardziej uciążliwe dla osób o niskich dochodach. I to jest dokładnie to, co pan redaktor przed chwilą powiedział. Po drugie, no, składka zdrowotna, tak zaproponowana kwotowa dla przedsiębiorców jest rażąco niska w porównaniu do tego, co płacą dzisiaj pracownicy chociażby na płacy minimalnej czy na średniej płacy. No, osoba z dochodem miesięcznym 15 tysięcy złotych na działalności gospodarczej zyska na tych zmianach około 10 tysięcy złotych rocznie, czyli my fundujemy wakacje all inclusive dla pary osobom, które już i tak zarabiają
dobrze. No to ja tylko się panu wetnę, że ta sama inna osoba, która te 15 tysięcy, czyli niezłą pensję, na etacie zarabia, uwaga, musi tej składki zdrowotnej zapłacić nie 286, jak proponuje rząd dla jednoosobowych działalności, tylko płaci 1167 zł na NFZ. To jest, no, czy... Po co fundować osobom na jednoosobowej działalności, tym dobrze zarabiającym te, jak pan mówi, wakacje all inclusive dla dwojga? Jaki jest sens tej zmiany?
Ja też tego nie rozumiem, tym bardziej, że sytuacja naszych finansów publicznych nie jest tak dobra, żebyśmy mieli przestrzeń do tego, żeby akurat osobom o wysokich dochodach dawać dodatkowe przywileje. My w tej chwili mamy deficyt w finansach publicznych około 5% PKB. To jest jeden z najwyższych w ostatnich 30 latach, spowodowany między innymi tym, że mamy wysokie wydatki na modernizację sił zbrojnych. Do tego chcemy zwiększać nakłady na ochronę zdrowia. Plan rządu jest taki, żeby w ciągu najbliższych kilku lat zwiększyć te nakłady realnie o 30-40%, a jednocześnie obniżamy dochody ze składki zdrowotnej o 5 miliardów złotych, bo mniej więcej tyle będzie kosztowała ta propozycja.
Bo ta ulga dla przedsiębiorców, dla jednoosobowych firm, również tych, które zarabiają po 20-30 tysięcy miesięcznie, to będzie koszt dla funduszu, Narodowego Funduszu Zdrowia 5 miliardów złotych. Czy jak ktoś w internecie pisze takie strasznie populistyczne rzeczy, że biedni się złożą, etatowcy się złożą, słabiej zarabiający na tych lepiej zarabiających, to jest populizm, czy on ma rację?
Minister finansów Andrzej Domański wspomniał na konferencji prasowej, że ta strata 5 miliardów złotych zostanie w jakiś sposób NFZ-owi zrekompensowana, tylko nie powiedział w jaki sposób. No, jedyna metoda to jest taka, żeby dosypać z pieniędzy pozostałych obywateli, czyli albo od podatków konsumpcyjnych, albo od podatków dochodowych emerytów czy pracowników. Stąd my nie mamy przestrzeni w naszych finansach publicznych w tej chwili na takie dodatkowe prezenty akurat dla osób o wysokich dochodach.
To jaki jest sens tej reformy?
Myślę, że przede wszystkim sens polityczny, to znaczy przed wyborami.
Ale wie pan, tych etatowców jest, bo to też się nie spina, ja tego nie rozumiem. Tych etatowców jest 12 milionów, krąży ta tabelka po sieci i ludzi wkurza. Wkurza te nauczycielki, tych ludzi, którzy są na etatach. Przedsiębiorców jest 2 miliony. też tutaj jakby nie, ten urobek polityczny nawet jest niejasny.
To znaczy 2 miliony obywateli na działalnościach gospodarczych, to myślę, że ten urobek polityczny też może
ale
być całkiem niezły.
Ale 12 milionów wkurzonych, że płacą wyższe składki niż ci przedsiębiorcy.
No moja diagnoza tego jest taka. Rząd, obecny rząd przed wyborami sformułował listę 100 konkretów, czy w zasadzie jedna partia będąca obecnie w rządzie i teraz odhacza kolejne punkty z tej listy 100 konkretów, nie za bardzo chyba zastanawiając się, które z nich rzeczywiście mają sens, a które nie.
To jeszcze zapytam pana o skutki tej reformy, bo przychodzi mi do głowy jeden skutek. No wie pan, ja jestem w gazeta.pl na etacie. Nieźle zarabiam i może też bym chciał płacić 286 zł składki zdrowotnej, a nie 1000 z hakiem. To może przejdę na samozatrudnienie za pół roku.
Ta zmiana z pewnością pogłębi problem w Polsce tak zwanego fikcyjnego samozatrudnienia, czyli osoby, które, zwłaszcza te, które zarabiają dużo, zamiast rozliczać się z pracodawcą przez umowę o pracę, wystawiają temu pracodawcy faktury. Dzięki temu optymalizują podatki, płacą mniej podatków i składek, ale traci na tym budżet państwa, czyli de facto nasze dobro wspólne. Mamy mniej pieniędzy na ochronę zdrowia, edukację, obronę narodową i inne ważne dla nas wszystkich rzeczy.
A czy dla gospodarki, z punktu widzenia czysto ekonomicznego, to jak jest dużo samozatrudnionych tych umów B2B, to jest dobrze dla polskiej gospodarki, czy to jest gorzej dla polskiej gospodarki?
To, czy ktoś jest na umowie B2B, czy jest na umowie o pracę, ale wykonuje tą samą czynność, no to bez różnicy, w jakiej on jest formie, bo on daje gospodarce taką samą wartość dodaną. My w polskiej gospodarce akurat przedsiębiorców nie mamy za mało, w tym sensie, że jeżeli przeliczymy liczbę przedsiębiorców na wielkość populacji, czyli udział w liczbie osób zatrudnionych, to ten udział jest wyższy niż w innych państwach europejskich. Stąd my nie mamy takiego problemu z przedsiębiorczością, że ludzie nie chcą zakładać firm, bo te firmy na przykład są
zakładają,
jakoś...
żeby płacić mniejsze składki, bo to było od wielu lat, ta różnica w opodatkowaniu jest duża.
Tylko właśnie wręcz przeciwnie, mamy firm dosyć dużo i pytanie, czy nie efektywniej nawet z punktu widzenia gospodarki by było, gdyby część tych mniejszych, mniej dochodowych firm, zamiast funkcjonować, ale na niskich dochodach, czyli dawać niską wartość dodaną do gospodarki, jednak część tych osób nie przeszło na przykład na etat i nie pracowało w wyżej produktywnych firmach jako pracownicy.
To jeszcze zapytam o drugą reformę, z której minister Domański chyba się rakiem wycofuje. Wczoraj powiedział, nie ma miejsca do tego, żeby kwota wolna wzrosła do 60 tysięcy złotych w przyszłym roku. To była obietnica numer 4 z kampanii wyborczej. 100 konkretów na 100 dni. Czy dobrze pana zdaniem, że rząd się wykręca z tej obietnicy, czy źle?
W tym przypadku dobrze, dlatego że to jest ogromny koszt. To jest około 50 miliardów złotych, czyli 10 razy więcej niż ta składka zdrowotna, o której rozmawialiśmy przed chwilą. I tutaj już zdecydowanie na tak duże obietnice nie ma miejsca w naszym budżecie. Tym bardziej, że ta kwota wolna w Polsce, która wynosi w tej chwili 30 tysięcy, ona daje duże korzyści osobom o niskich dochodach. Jeżeli podnieślibyśmy ją z 30 do 60 tysięcy, to z tej wysokiej kwoty wolnej zaczęłyby korzystać w większym stopniu osoby o średnich dochodach, które już niekoniecznie tak bardzo.
Czyli
tej kwoty wolnej
kolejna reforma w stronę osób zamożniejszych. Bardzo dziękuję. Żegnamy słuchaczy RMF FM. Jakub Sawulski, główny ekonomista Fundacji Instrat jest naszym gościem. A w RMF 24 porozmawiamy między innymi o polskiej płacy średniej, która poszybowała już do 8 tysięcy złotych. Zapraszam. Najpierw zadam panu pytanie o polską gospodarkę, ale chcę, żeby pan odpowiedział na nie w ten sposób. Czy obecna sytuacja polskiej gospodarki bardziej sprzyja rządowi Tuska, koniunktura, nie wiem, wiatr gospodarczy, jak zwał, tak zwał, czy bardziej sprzyja pisowskiej opozycji?
Bardziej sprzyja obecnemu rządowi, dlatego że jesteśmy w momencie odbicia gospodarczego. W zeszłym roku mieliśmy ten kryzysowy rok wysokiej inflacji, która w konsekwencji mocno podkopała realne dochody gospodarstw domowych i gospodarstwa domowe po prostu mniej konsumowały w ubiegłym roku. W tym roku mamy odbicie, to znaczy realne dochody gospodarstw domowych rosną. One są znacznie wyższe niż inflacji, na przykład dynamika płac, która w tej chwili wynosi około 13%. W związku z tym ta konsumpcja w tym roku będzie odbijała i to będzie sprzyjało rządowi.
Bo ja patrzę w dane, no to w zeszłym roku wzrost gospodarczy to była stagnacja, plus 0,2% PKB, stagnacja. W tym roku wzrost PKB pewnie będzie ponad 3%. To jest takie niezłe przyspieszenie. Czy to jest zasługa rządu Tuska, czy to są jakieś inne przyczyny?
To znaczy tak, ten poziom wzrostu, dynamika wzrostu gospodarczego był prognozowany już zanim obecny rząd przejął władzę, choć faktycznie jest tutaj jeden czynnik, który udało się, dzięki któremu uda się pewnie ten wzrost gospodarczy jeszcze przyspieszyć, to znaczy odblokowanie środków z KPO. To powinno spowodować, że ta dynamika inwestycji w polskiej gospodarce ruszy jeszcze mocniej niż to się działo na przykład w ubiegłym roku, co powinno przyczynić się do tego, że ten wzrost gospodarczy pewnie będzie nawet powyżej 3%, a wydaje mi się, że on może być nawet około 4%.
Ale ten najmocniejszy silnik to co to jest? Co nas tak ciągnie?
W tym roku zdecydowanie będzie to odbicie konsumpcji.
Czyli jeszcze... to, że kupujemy, ruszyliśmy do sklepów, wzrosły płace i sami się napędzimy, że tak powiem. Nie tak, eksport, nie...
Konsument w tej chwili oddycha pełną piersią. To znaczy mamy wysoki wzrost płac, mamy dodatkowe transfery, chociażby 500+ wzrosło z 500 zł do 800 zł. To jest ponad 20 miliardów złotych więcej, głównie przeznaczone na konsumpcję. I te pieniądze z wysokiej dynamiki płac, z wysokiej dynamiki transferów będą przeznaczone na konsumpcję. No,
jakby,
to będzie pomagało gospodarce się
jej
odbić.
Jakby tu siedział taki typowy ekonomista, który trochę starszy od pana zwykle, jest kilku takich, którzy chodzą po mediach, to by powiedział, że to jest taki wzrost papierowy, takie przepalanie, słomiany ogień, no, że ta konsumpcja to nie jest to, czym powinniśmy się cieszyć, że nas napędza. To co by pan odpowiedział?
Wzrost gospodarczy bierze się z różnych czynników. Konsumpcja jest jednym z tych czynników, dzięki któremu mamy wzrost gospodarczy. Firmy produkują po to, żeby zaspokajać konsumpcję przede wszystkim.
To nie jest tak, że przejadamy coś teraz i nic z tego nie zostanie.
Nie, zdecydowanie nie. Firmy dzięki temu, że dynamika konsumpcji jest wysoka, one mają pieniądze na to, żeby potem się rozwijać, żeby inwestować. Stąd wysoka dynamika konsumpcji jest dobra dla gospodarki.
A proszę jeszcze powiedzieć, te uciemiężone polskie firmy, bo jak była mowa o tej składce zdrowotnej, dlaczego ją obniżać, no to była, zawsze pojawia się taki zestaw argumentów, że polskie firmy są uciemiężone, przyciśnięte, ledwie przędą. No, strasznie się tam dzieje. Czy te uciemiężone polskie firmy to dobrze im się teraz wiedzie, inwestują, nie wiem, kupują nowe maszyny, jak to wygląda?
Przede wszystkim sytuacja działalności gospodarczej jest bardzo zróżnicowana. To widać w danych Ministerstwa Finansów, że my faktycznie mamy sporo firm, które gdzieś tam działają na granicy rentowności. Mają dochody na przykład w okolicy płacy minimalnej albo niższe niż średnia płaca, a z drugiej strony mamy sporo firm, jak weźmiemy na przykład osoby najbogatsze w naszej gospodarce, to są przede wszystkim osoby, które mają dochody z działalności gospodarczej. Stąd ta sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Ostatnie 2 lata to była raczej dobra koniunktura dla firm, dlatego że dynamika inflacji była wysoka, czyli ceny dóbr, tych rzeczy, które firmy sprzedają, rosły szybko. Jednocześnie na przykład dynamika płac, czyli kosztów z punktu widzenia firm, nie nadążała za inflacją. W związku z tym zyski firm, to pokazują dane, w ostatnich 2 latach były wysokie. Teraz to się trochę odwraca, to znaczy wydaje się, że pracownicy trochę nabrali tej siły do tego, żeby wywalczyć dla siebie wyższe płace. Trochę także pomógł im w tym rząd czy regulacje, dlatego że mamy wysoki wzrost płacy minimalnej o około 20% w tym roku.
No właśnie, zaraz o tym porozmawiamy. Jakub Sawulski z Fundacji Instrat jest naszym gościem. No to porozmawiamy o tych płacach, bo wie pan, to jest znowu temat, który czasem gula rośnie. No, w lutym przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło prawie 8 tysięcy złotych, co oznacza wzrost o niemal 13% licząc z rok do roku. To są najnowsze dane GUS-u, no one nie są fałszywe, ale często potem ludzie piszą i mają rację, no, że przepraszam, no ja nie dostałem żadnej podwyżki. 13%, 8 tysięcy średnia płaca, kto tyle zarabia. Te dane są, te gusowskie dane są pana zdaniem wiarygodne, czy to jest, czy gdzieś tu jest jakieś nieporozumienie?
Oczywiście one są wiarygodne, tylko że to jest tylko średnia. Tak? To znaczy po pierwsze 2/3 osób mniej więcej, 2/3 pracowników zarabia mniej niż średnia.
A dlaczego tak jest? Dlatego, rozumiem, że jest dużo tak, że
średnią zawyżają osoby o bardzo wysokich dochodach. Mhm. Jeżeli ktoś zarabia, nie wiem, menadżer 50 tysięcy złotych, to on bardzo zawyża nam średnią. Mniej więcej 2/3 osób zarabia więcej niż, jeszcze raz, 2/3 osób zarabia mniej niż wynosi średnia. Stąd może być faktycznie takie odczucie, że to nie ja. Tak, bo dla 2/3 osób to rzeczywiście to nie są te osoby. No dodatkowo, jeżeli pan mówi o tej dynamice płac, no to znów to jest średnia dynamika płac. płac. I to tylko w sektorze przedsiębiorstw, jeszcze dodajmy zatrudniających 10 lub więcej pracowników. Dlatego, że takie dane co miesiąc podaje GUS.
A dlaczego GUS mierzy tylko w firmach, które zatrudniają więcej niż 10 pracowników? Przecież to właśnie w tych małych sklepach, gdzie pracują 3 ekspedientki, tam się zarabia słabe pieniądze często, warunki pracy też często są różne, mówiąc łagodnie, to wiem z różnych badań. Dlaczego się nie mierzy tych mniejszych firm regularnie? Czy to jest jakieś, nie wiem, lekceważenie dla tych małych przedsiębiorstw?
Dlatego, że tą średnią płacę w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 10 pracowników GUS jest w stanie zmierzyć co miesiąc. GUS mierzy także dane dla całej gospodarki, ale co kwartał albo rocznie, w zależności od zakresu.
Potem,
wie
pan, bo potem ludzie słyszą, że 8 tysięcy średnia pensja i ci ludzie, większość ludzi pracuje w tych mikrofirmach przecież w Polsce. Ci wszyscy ludzie po prostu, jakie 8 tysięcy? Gdzie? 13% podwyżki w życiu. I wie pan, i potem idzie pan na bazarek, gada z ludźmi i oni w ogóle uważają, że my tutaj jesteśmy w mediach jakoś kompletnie odklejeni, bo GUS coś podał, my to cytujemy, a to w ogóle się nie zgadza z ich doświadczeniem.
No tak, często ekonomista doświadcza właśnie czegoś takiego, że ludzie mówią, że jest odklejony, bo bazuje na danych, a te dane nie zawsze są doskonałe. I w tym przypadku średnia płaca w całej gospodarce jest o co najmniej kilkaset złotych niższa, ta, którą GUS podaje na przykład raz w roku dla całej gospodarki, ona jest o kilkaset złotych niższa zawsze, niż ta płaca średnia w przedsiębiorstwach 10+, która jest podawana przez GUS co miesiąc. No niestety medialnie jest tak, że często media komentują to, co GUS podaje na bieżąco.
Czyli za każdym razem trzeba by właściwie mówić 8 tysięcy, proszę państwa, ale nie w tych firmach, w których większość z was pracuje, bo w tych firmach to mniej.
Dokładnie tak.
No dobrze, to jest jakiś problem nasz z GUS-em, a zapytam w takim razie pana teraz o budżet, bo była bardzo długo ta melodia, którą słyszeliśmy, że druga Grecja, trzecia Argentyna, siódma Turcja, różne te plagi miały Polskę dotknąć z powodu wydatków budżetowych. Jak tak naprawdę, pańskim okiem, jakbyśmy odłożyli politykę PiS, Platforma, Tusk, Kaczyński, koniec świata na bok, jakbym pana zapytał jako ekonomistę, do którego mam duże zaufanie, to co z tym budżetem się dzieje? Jest źle, jest dziura, jest fatalnie, przewrócimy się zaraz, czy spokojnie nic się nie dzieje?
Finanse publiczne w ostatnich 20-30 latach w Polsce były w naprawdę dobrym stanie. Nasz dług publiczny 20 lat temu wynosił około 50% PKB i dzisiaj wynosi dokładnie tyle samo po 20 latach. Stąd nie ma na pewno żadnej katastrofy w finansach publicznych. Faktem jest, że teraz, w tym momencie, jak spojrzymy na nasze finanse publiczne, to deficyt jest dosyć wysoki, ponad 5% PKB, przy dosyć dobrej koniunkturze, o której mówiliśmy wcześniej. Dlaczego? Bo mamy bardzo wysokie wydatki na modernizację sił zbrojnych. Zwiększyliśmy te wydatki, to jest w tej chwili sam wzrost wydatków na obronę narodową, to jest prawie połowa naszego deficytu. Stąd w dłuższym okresie my powinniśmy szukać źródeł dochodów, które nam zaspokoją te wyższe wydatki na obronę narodową, bo oprócz obrony narodowej planujemy jeszcze więcej wydawać na ochronę zdrowia, a za chwilę z powodów starzenia się będziemy więcej wydawać też na emerytury.
Ekonomista, który w dodatku, jak wiem z pana kariery zawodowej, zaglądał do tych różnych tajnych danych w Ministerstwie Finansów i w PIT-ach i tak dalej, wie, gdzie można szukać pieniędzy, to gdzie by pan szukał tych dodatkowych pieniędzy na wydatki na przykład zbrojeniowe, żeby to nie było ciągle z długu?
To są dwa podstawowe pomysły. Albo wprowadzić pewnego rodzaju podatek obronnościowy i to być może dałoby się obywatelom sprzedać, bo to też jest ważne z punktu widzenia Ministerstwa Finansów, żeby sprzedawać taki rodzaj podatku, że my potrzebujemy nowych dochodów po to, żeby finansować obronę narodową. Albo jeżeli patrzymy na kształt naszego systemu podatkowo-składkowego, to widać tam wyraźnie, że ci, którzy płacą stosunkowo mało w wartościach procentowych, to są osoby o najwyższych dochodach. Kilka procent osób o najwyższych dochodach płaci de facto niższe podatki składki niż osoby o dochodach w okolicy płacy minimalnej.
Czyli jak ja bym zarabiał 100 tysięcy miesięcznie, to ile płacę więcej podatku? To pan wie, ile tak średnio taka osoba płaci?
No, między 25 a 30% podatek plus składki łącznie.
Rozumiem, że ekspedientka z rzeczonej Biedronki na, powiedzmy, 6 tysięcy zarabia z nadgodzinami, to ile?
Między 35 a 40.
Więcej?
No tak, o tym właśnie mówię. Około 10 punktów procentowych więcej.
To jest kompletnie na głowie postawione.
No, mieliśmy przed chwilą tą dyskusję o składce zdrowotnej, więc to będzie kolejne działanie, które tylko ten problem pogłębi. Stąd ja się tak twardo temu sprzeciwiam, dlatego że mamy w tej chwili szereg działań, i to jest zaskakujące, ze strony rządu i propozycji, które będą pogłębiały nierówności w polskim systemie podatkowo-składkowym, bo to nie tylko składka zdrowotna, ale też wakacje ZUS, to także reforma podatku Belki. To są wszystko działania, które pogłębią nierówności w systemie podatkowo-składkowym i zwiększą nierówności dochodowe ogółem w naszej gospodarce.
To jeszcze na koniec pana zapytam o tytuł, który zobaczyłem 2 dni temu. Być może pan się uśmiechnie, ale tytuł brzmiał: Polska może być znowu tygrysem Europy. Pana takie tytuły śmieszą, czy to jest realne?
To jest realne. My jesteśmy w Unii Europejskiej naprawdę w dobrej pozycji, zwłaszcza po pandemii COVID, paradoksalnie, która może nam pomóc, dlatego że wiele firm międzynarodowych z siedzibą w Unii Europejskiej w tej chwili skraca łańcuchy dostaw. I to jest taki ogólnoświatowy trend. I gdzie skraca te łańcuchy dostaw? Między innymi do Polski.
A czy zabiera z Azji, bo jak coś się znowu wydarzy, takie jak COVID, albo no tam Chińczycy, wojna może wybuchnąć, konflikt między Ameryką a Chinami, to musimy mieć część produkcji ściągnąć gdzieś bliżej, tak, żeby nie znaleźć się w sytuacji odcięcia tych dostaw. I rozumiem, że część tych inwestycji ląduje w Polsce, tak?
Mamy chociażby ogłoszoną fabrykę Intela, budowę fabryki Intela, i tego typu inwestycji jest co najmniej kilka takich istotnych inwestycji z punktu widzenia gospodarki, przepływu łańcuchów wartości, skracania tych łańcuchów wartości. I one faktycznie trafiają do Polski. Polska jest dla tych międzynarodowych firm atrakcyjna. Mamy dobrze wykształconą siłę roboczą.
Myśmy 30 lat byli tym świetnym skręcaczem pralek i żeśmy potem narzekali na to, że ciągle tylko skręcamy te pralki, nie robimy nic własnego. To co w tym takiego, gdzie ten tygrys Europy, który znowu będzie kolejne pralki skręcał, tylko jeszcze więcej?
Tylko że już nie będziemy skręcać prostych pralek, tylko będziemy brać udział w produkcji półprzewodników. I to jest właśnie ta jakościowa zmiana.
Czyli te nowe inwestycje to jest zupełnie już coś innego.
To jest zupełnie coś innego. A na tym korzystają także polskie firmy, te nasze rodzime, które tutaj się urodziły, że tak powiem, bo one stają się poddostawcami dla tych firm międzynarodowych, bo one, jeżeli tutaj lokują swoją fabrykę, to potrzebują wokół siebie mieć kilka takich mniejszych firm satelickich, które będą dostarczały im jakieś półprodukty do produkcji na przykład tych półprzewodników.
Czyli nie śmiać się z tytułów Polska może być tygrysem Europy i nie śmiać się z ekonomistów, którzy mówią, że mamy za sobą 30 złotych lat rozwoju, a przed sobą też świetlaną przyszłość. Tak? Rozumiem, że to jest realne.
To jest realne, ale z pewnymi zastrzeżeniami. Są pewne problemy w naszej gospodarce, chociażby te nierówności, o których wspominałem wcześniej. Jeżeli one będą się pogłębiały, to z czasem będziemy mieli problem na przykład tego, że będziemy mieli duże dysproporcje w poziomie edukacji między osobami, które pochodzą z ubogich rodzin albo średnio zamożnych rodzin, a tych, które pochodzą z zamożnych, wysokodochodowych rodzin. I takie nierówności w edukacji z czasem będą się przekładały na osłabienie całej siły roboczej. Stąd powinniśmy szczególną uwagę zwracać właśnie na ten czynnik rozwoju, bo dzisiaj najważniejszym czynnikiem rozwoju... najważniejszym czynnikiem rozwoju jest kapitał ludzki. To nie tak jak kiedyś kapitał finansowy, czyli wybudowanie fabryki. Dzisiaj najważniejszy jest kapitał ludzki, czyli jakość ludzi. Powinniśmy dbać o to, żeby każde dziecko w Polsce otrzymywało bardzo dobrą edukację, bo to jest nasza inwestycja w przyszłość.
Im więcej nierówności, tym jest to trudniejsze. Bardzo panu dziękuję. Dzisiaj dr Jakub Sawulski był naszym gościem, główny ekonomista Fundacji Instrat. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A państwa zapraszam jutro na popołudniową rozmowę w RMF. Do zobaczenia.